Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tym razem z Maciejem Szajdą z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu znaleźliśmy się w miejscu, które możemy nazwać krainą zwierzęcia, zwanego w niektórych regionach Polski żelazną żabą. Dzień dobry Panie Macieju.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Trochę nam tutaj wieje, proszę Państwa, no bo dotyka nas na tej otwartej jednak przestrzeni już ten zimny paluch pory roku, jaką mamy. Panie Macieju, gdzie jesteśmy?
Otóż znajdujemy się w powiecie leszczyńskim. Jest to jedno z niewielu stanowisk żelaznej żaby, czyli żółwia błotnego w Wielkopolsce. W tej chwili znajdujemy się na polach uprawnych, które są w tej chwili jedynym miejscem udokumentowanym współcześnie jako miejsce rozrodu tego gatunku. Natomiast okoliczne tereny są jednym z ostatnich miejsc występowania żółwia błotnego na terenie województwa wielkopolskiego.
Aż tak, proszę Pana, to jest naprawdę takie już reliktowe miejsce, jeżeli chodzi o występowanie tego gatunku?
Niestety aż tak. Najnowsze dane potwierdzają drastyczny spadek liczebności na wszystkich stanowiskach, czy w zasadzie zanik tych stanowisk. I właśnie to stanowisko, na którym się teraz znajdujemy, jest takim najbardziej znanym i najliczniejszym miejscem występowania w Wielkopolsce.
Czy to rzeczywiście jest tak, że żółw błotny to jedyny gatunek żółwia w ogóle naturalnie występującego w Polsce?
Tak, dobrze, że pan redaktor to dodał. Jest to jedyny gatunek, który pierwotnie występował na ziemiach polskich. Niestety współcześnie możemy obserwować również gatunki żółwi ozdobnych, między innymi żółwia czerwonolicego czy żółtolicego, które są niestety celowo lub nieumyślnie wpuszczane do środowiska naturalnego. Te gatunki nigdy by tutaj nie występowały, gdyby nie ręka ludzka.
Drzwi do lasu.
Refleksja. Paradoks czy absurd, a może nawet tragizm sytuacji polega na tym, że kiedy nasz rodzimy żółw błotny jest u nas w tarapatach, to my w beztrosce i głupocie uwalniamy do natury wspomniane żółwie ozdobne czerwono- czy żółtolice pochodzące z Ameryki. Jeden ze scenariuszy jest taki. Rodzic kupuje dziecku w prezencie malutkiego jak pieniążek żółwika czerwonolicego. Żółwik rośnie i nawet nie wiadomo kiedy staje się duży jak talerz. A do tego ma mu się na życie jak to żółwiowi. I jeżeli jakimś cudem nadal pozostaje w domu, to dziecko przestaje być dzieckiem, a żółw nadal ma się dobrze. W takich życiowych okolicznościach nie trudno o lekkomyślną, zaznaczmy, decyzję o wypuszczeniu żółwia na tak zwaną wolność.
Zarówno żółw błotny, jak i te obce gatunki żyją długo, nawet do 100 czy ponad 100 lat. Czasami nawet ten żółw ozdobny może przeżyć swojego pierwotnego właściciela.
Wypuszczony na wolność egzotyczny żółw staje się konkurentem i tak mającego niezłe problemy z utrzymaniem gatunku żółwia błotnego. Ale panie Macieju, zatrzymaliśmy się w tym, a nie innym miejscu. Dlaczego tutaj właśnie, na tej otwartej łące?
Żółw błotny przez większość czasu przebywa w wodzie, natomiast kluczowe są siedliska lęgowe, na które wychodzą samice, żeby złożyć swoje jaja. W tej chwili znajdujemy się częściowo na polu lucerny, w miejscu, w którym latem zabezpieczyliśmy komorę lęgową żółwia błotnego, w którym znajdują się w tej chwili wyklute, najprawdopodobniej, miejmy nadzieję zresztą, wyklute z jaj młode żółwie. Te żółwie hibernują w tej chwili w komorze lęgowej i na wiosnę opuszczą tą komorę, żeby udać się do najbliższych zbiorników wodnych.
Która to jest ta komora?
No to jest to miejsce zabezpieczone metalową siatką przed drapieżnikami, ponieważ zarówno młode żółwie, jak i ich jaja są przysmakiem wielu drapieżników. Ta siatka zabezpiecza komorę przed wygrzebaniem tego, co jest w środku, no i przed tak naprawdę zagładą naszych małych żółwi.
Mamy na myśli drapieżniki ptasie czy ssaki?
Zarówno ssaki, chociażby dziki, lisy, no dziki szczególnie, które są w stanie tą komorę wygrzebać na powierzchnię. Niestety mamy na tych terenach również obcy gatunek, jakim jest szop pracz, który potrafi bardzo zręcznie wykopać jaja, ale oczywiście drapieżnikiem jest również wszystko, co ma pierza, to, co się żywi drobnymi zwierzętami, jak chociażby kruki, żurawie czy nawet bociany, które mogłyby tutaj wiosną spacerować i może nie wygrzebywać tych żółwi spod ziemi, ale przynajmniej zjadać żółwie, które będą podążały do zbiorników wodnych.
Widzę, że tych siatek tutaj jest więcej, to nie jest jedna siatka. Oznacza to, że tych miejsc lęgowych żółwia tutaj rzeczywiście troszeczkę jest.
przy tej niewielkiej populacji, którą szacujemy na około 20 osobników, strata każdego osobnika jest tak naprawdę wielką stratą.
Drzwi do lasu.
I właśnie po to, by wzmocnić działania ochronne wobec żółwia błotnego, w ubiegłym roku państwo kupiło od kościoła blisko 40 hektarów gruntów w powiecie leszczyńskim, będących terenem lęgowym tego gada. Ziemię dotąd użytkowali rolnicy i zdarzały się przypadki, że żółwie ginęły pod ich maszynami. Jedną z samic zaopatrzoną w nadajnik przyrodnicy uratowali po tym, jak została wprasowana w balot słomy. Ponieważ do złożenia jaj samica żółwia błotnego potrzebuje miejsca suchego, ciepłego, nasłonecznionego, oddalonego od zbiorników wodnych, przyrodnicy pod wodzą RDOŚ zamierzają pielęgnować te tereny za pomocą koników.
Naszym pomysłem na ochronę lęgowiska jest wpuszczenie tutaj koników polskich. Tak więc w przyszłym roku będziemy przygotowywać te pola uprawne, w tej chwili nieużytki, pod pastwisko. I miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy spotkamy się tutaj, mam nadzieję, z panem redaktorem w grudniu, będziemy mogli spacerować po pastwisku, na którym będą biegały koniki polskie.
Dobrze, a czy te koniki nie zdepczą żółwi po tym, jak to będą hasały?
No, liczymy na to, że nie. Liczymy na to, że nie. To znaczy, jest to mały eksperyment, z którym jeszcze nikt nie próbował utrzymywania tego lęgowiska żółwi błotnych. Natomiast tych koni nie będzie dużo, ponieważ chcielibyśmy, żeby te konie tutaj przebywały przez cały rok. No to musi być oczywiście mała obsada, żeby zimą również miały co jeść. Ogrodzenie pastwiska będzie zrobione w taki sposób, żeby żaden drapieżnik lądowy, przynajmniej większy drapieżnik lądowy jak lis czy dzik, nie miał tutaj wstępu. Natomiast zakładamy, że te drapieżniki z powietrza będą miały, wydawać by się mogło, łatwe warunki do zdobycia pokarmu, ale postaramy im się to trochę uniemożliwić, manipulując troszeczkę tym, w jakim okresie i w jakim miejscu te konie będą wypasane.
Aha, rozumiem.
Czyli jak pozwolimy, żeby w tym kluczowym momencie, kiedy żółwiki będą się wykluwać, żeby ta roślinność była nieco wyższa, natomiast w momencie, kiedy będzie potrzebne ograniczenie roślinności, czyli w okresie letnim, kiedy samice będą składały jaja i kiedy te zarodki będą się rozwijać, te konie wtedy będą tutaj zgryzać intensywnie trawę.
Rączym krokiem, czyli krokiem rączego konika, z Maciejem Szajdą odtwarzamy trasę, jaką ze swego bajora do miejsca lęgu robi corocznie samica żółwia błotnego. Wyczytałem, że do lęgowiska potrafi ona przejść nawet 5 kilometrów. O zgrozo, jej żółwie dzieciątka po wykluciu będą musiały samodzielnie do bajora wrócić, bo matka po złożeniu i zabezpieczeniu jaj w ziemi wraca do swego stawu, czyli te jaja zostawia. Ale akurat tu, w naszym przypadku, ta odległość okazuje się mniejsza, a ponadto przyrodnicy planują wyklutym żółwikom jednak pomóc w spacerku do wody.
Nasze samice, które posiadają nadajniki, wiemy, że pokonują odległość niecałego kilometra ze zbiornika, w którym zimują, do lęgowiska. Jednocześnie, znając ten teren, wiemy, że te samice poruszają się mocno pod górkę, wychodząc ze zbiornika. Jest tam bardzo stromo. Co więcej, napotykają, tak jak tutaj bardzo często, powalone kłody, gałęzie. A nawet spotykają na tym terenie uprawy leśne, które są otoczone siatką. I wydawać by się mogło, że to jest niemożliwe, żeby takie niewielkie stworzenie, które w dodatku niesie na sobie swój dom w postaci skorupy, pokonał takie przeszkody. Ale to zwierzę, wbrew pozorom, posiada ogromne pokłady energii. No i jego ciało tak naprawdę jest pewnego rodzaju taranem, który forsuje drogę, którą chce pokonać. Więc to potoczne stwierdzenie, że żółwie są stosunkowo powolne, ono oczywiście w pewnym zakresie ma rację, dlatego że taki żółw nie biega nam po łące jak lis.
Jego ruchy są jednak ograniczone tym pancerzem, nie? Tą skorupą.
Ale mimo wszystko posiadają duże pokłady energii, które powodują, że są w stanie pokonać dużo odległości.
Co to za miejsce?
W jednym z tych zbiorników, albo przynajmniej w dwóch z tych zbiorników, znajdują się żółwie, które hibernują w tej chwili, bo jest okres zimowy. Jest to zwierzę zmiennocieplne. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje wyższej temperatury. Więc na zimę zapada w hibernację, chowa się w błocie, w mule dennym. I właśnie stąd pewnie ta nazwa.
Błoto, jak się patrzy, jest się w czym zagrzebać, a oprócz tego roślinność właśnie taka wodna, suwarowa.
I to jest miejsce o tyle niezwykłe, że z uwagi na tą suszę, która występuje już drugi rok z rzędu, te główne zbiorniki wodne, w tej chwili w zasadzie bagna, całkowicie wyschły i podjęliśmy w tym roku próbę ratowania tych samic, o których występowaniu wiemy i które możemy łatwo znaleźć, które posiadają nadajniki, które siedziały cały czas w suchych bagnach. Nie wiedzieliśmy, co te żółwie zrobią na zimę albo czy przeżyją tak naprawdę te warunki bezwodne obecnie w tych zagłębieniach terenu. I za zgodą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przenieśliśmy kilka żółwic z nadajnikami do właśnie tych zbiorników, żeby one bezpiecznie przezimowały ten najtrudniejszy okres. I mamy nadzieję, że te żółwice tutaj bezpiecznie przezimują, no i będą mogły później na wiosnę ruszyć bezpiecznie na swoje lęgowisko.
Czemu oczywiście kibicujemy.
Tak, tak. Żółw błotny jest gatunkiem oczywiście objętym ochroną ścisłą na terenie kraju. Dodatkowo jest umieszczony w Czerwonej Księdze Zwierząt z najwyższą kategorią zagrożenia.
Bohaterem naszego dzisiejszego odcinka audycji Drzwi do Lasu był żółw błotny, a opowiedział nam o nim Maciej Szajda z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również i do zobaczenia.
Dziękuję za uwagę i zapraszam za Drzwi Lasu za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do Lasu.